Babel, czyli Rzeczpospolita Multikulti, cykliczny podcast w późną popołudniowo-piątkową porą. Zazwyczaj dzień dobry mówią
Adam Balcer
i Paweł Sulik. Dziś zaskakujący początek, bo zaczynamy od erraty. Erraty.
Tak, Pawle, tylko tak jeszcze pytanie. Zazwyczaj to, czy kiedyś nagrywałeś ten podcast beze mnie, bo czuję się, bo ja nie.
Nie,
może chciałeś mi teraz coś powiedzieć.
Piątkowo, późno popołudniową porą. Tam okay, przecinki rozumiem, że nie były przeze mnie wyraźnie zwerbalizowane.
To ja też chciałem wszystkich przeprosić, ponieważ w poprzednim podcaście wyłapał to mój kolega dobry Krzysztof, pozdrawiamy Krzysztofa, wymieniając miejsca koronacji, no wstyd potężny, zapomnieliśmy o Warszawie. Ale sprawdziłem. Co mogę... Oczywiście tradycyjnie, jak to w Polsce, przepraszamy tych, którzy poczuli się urażeni. Oczywiście tak. Nie, my jesteśmy nimi. Przepraszamy wszystkich. Przepraszamy. Po prostu często jest tak, że my bardzo szybko gadamy, szczególnie ja, przepraszam. I wtedy no, jest strumień świadomości i zapominamy i potem już nie ma cenzury.
Najłatwiej zapomnieć
poszło
o tym,
nagrane
co jest najbliżej.
I po paru dniach, jak już jest wstawione, no to nie będziemy ciąć. Ale zawsze jest jakiś... Ale na własną obronę mówię tylko tak, że jak posłuchacie stare podcasty, to opowiadałem, że w Warszawie były koronacje. Tu jest kontrowersyjna sprawa, bo jedna to no, Stanisław August Poniatowski, ale druga, no nie taka stricte kościelna, no to Mikołaj I.
O, tak. No właśnie.
No ale no właśnie. My teraz wracamy tam, gdzie czujemy się bezpieczniej, czyli na południowe Podlasie, inaczej północną Lubelszczyznę. Odwiedzimy część Wielkiego Księstwa Litewskiego w Polsce, która choć jest Wielkim Księstwem Litewskim, to bardzo związana z Ukraińcami, włącznie z właśnie ich, jak zobaczycie, społecznością żyjącą tam przez wieki, razem z Polakami oczywiście, ale pojawi się na przykład Hiszpania, pojawią się oczywiście Niemcy. No więc ruszamy w ten nasz dryf krajoznawczy.
Babel. Rzeczpospolita Multikulti. Podcast historyczny TOK FM. Zapraszają Adam Balcer i Paweł Sulik.
No to słuchajcie, co to za miejsce? To jest terytorium województwa brzesko-litewskiego. Byliśmy, pamiętacie, w Janowie na przykład. W stadninie konnej. I to jest najdalej na zachód wysunięta część Polesia, tak już pogranicze. Oczywiście przez wieki związana z koroną polską. I jakie to były związki? No jak spojrzycie na strukturę na przykład diecezji, czy to prawosławnej, czy rzymskokatolickiej, czy grecko-katolickiej, to zobaczycie, że bardzo często biskup był na terenach, które potem były po Unii Lubelskiej w koronie. No nie było tak, że zarządzono w Lublinie, to zmieniacie granice diecezji. No mimo wszystko był rozdział nie najlepszy, bo to nie tamte czasy, ale był pewien rozdział religii od państwa. No to były czasy, kiedy władcy polscy mówili, no nie jestem panem waszych sumień. Teraz jest już troszkę inaczej.
A zapóźniony Zachód jeszcze wtedy miał czyja władza tego religii.
Tak, dokładnie.
Cuius regia, no,
no u nas byli przerażeni, bo tyle było tego wszystkiego, po prostu tych wszystkich jakichś herezji, tych wszystkich pochańców i starozakonnych z perspektywy porządnego mieszkańca Zachodu. Teraz no, troszkę inaczej, powiedzmy najdelikatniej, ale o co chodzi? Że no, na przykład, jak patrzycie na rzymskich katolików, no to biskupstwo jest w Łódzku. Miasto w Ukrainie na Wołyniu, które po Unii Lubelskiej znajduje się w Polsce. Ale parafie rzymskokatolickie, które są właśnie w Wielkim Księstwie Litewskim, między innymi na północnej Lubelszczyźnie, inaczej południowym Podlasiu, pozostają pod Łódzkiem. Tak samo jak z prawosławnymi czy greckimi katolikami, to też możemy zobaczyć Włodzimierz Wołyński, jak nazwa wskazuje, gdzie jest. I teraz dalej, tak? Weszła w skład Ukraińskiej Republiki Ludowej, ta część, w odróżnieniu, pamiętacie, jak byliśmy po drugiej stronie Bugu, między Bugiem i Narwią. To jest to państwo, które powstało na krótko w 1918 roku. I tak się składa, że ci ludzie byli bardzo podobni do siebie. To była kwestia granicy, ci mieszkający po obu stronach Bugu. Byśmy powiedzieli, no, pochodzenia rusińskiego, prawosławni, potem właśnie greccy, grekokatolicy. Różnica oczywiście była taka, że pamiętacie, w innym momencie zlikwidowano Unię, Rosja to zrobiła, tak, ale no, bardzo podobni do siebie ludzie. Natomiast no, to, co jest niezwykle ważne, no, że no, tak się potoczyła historia, że tych po drugiej stronie Bugu no, wypędzono. też piękny taki strona Bierna. No w ramach szeroko pojętej akcji Wisła plus tak zwanych przesiedleń, piękny eufemizm na czystkę etniczną, albo wypędzono ich na drugą stronę, to zrobiło państwo polskie PRL, czy nam się podoba to, czy nie, razem ze Związkiem Radzieckim i było przyzwolenie na to, jakbyśmy niestety, tak,
konflikt część etniczny, dobrowolnie,
tak,
akurat.
Część dobrowolnie, tak, ale część to wypędzona i plus akcja Wisła. Tak,
i to już samo. Nie było dobrowolności w ogóle.
Tak, tam też z tą dobrowolnością, drogi Pawle, to było często tak, że się ktoś przychodził w mundurze Ludowego Wojska Polskiego i mówił, no to albo Armii Czerwonej, mówił, tak, proszę się spakować, 15 minut. Szybciutko? Dobrze, słuchajcie, no to jedziemy, jakbyśmy w Janowie Podlaskim, to inna, tym razem Biała Podlaska. I teraz tak, to jest właśnie to pogranicze Podlasia. Granica tak naprawdę, może być, przebiega. I teraz tak, po raz pierwszy w źródłach jako dwór, jeszcze nie miasto, to jest 1434. Różni właściciele, w tym między innymi Iliniczowie, rodzina Iliniczów. I rodzina oryginalnie pochodziła z okolic Czernichowa, Siewierszczyzna. Tak, czyli tereny pogranicze na północnym wschodzie Ukrainy, Białorusi i Rosji. Sam Czernichów jest w Ukrainie. Bardzo ciekawy region pograniczy ze stepem, tam daleko. I mieszanie się też, nie tylko walka nieustanna z koczownikami, ale mieszanie. I potem ci ludzie robią kariery, tak jak wam pokazaliśmy na przykładzie innych rodzin w Wielkim Księstwie Litewskim na północy, w Białorusi. Oni właśnie przeniosą się na Białoruś i trafią następnie do Białej Podlaski. Data kluczowa pewnie w historii miasta, to miasto trafia Biała pod panowanie, we władanie, piękne określenie, Radziwiłłów. To jest rok 1566. I przez 2,5 wieku można mówić o okresie, dobrze powiedziałem po polsku, 2,5 wieku, tak?
Dobrze.
Okres radziwiłłowski, rozkwit miasta, rozwój. I wtedy, słuchajcie, nazywa się Białą Radziwiłłowską albo Białą Książęcą ze względu na tytuł książęcy. I na początku XVII wieku, to jest pierwszy okres takiego, prawda, rozbudowy miasta, forteca, pałac, herb wtedy, Michał Archanioł, herb też Kijowa, patron Rusi Kijowskiej. Dlaczego? Bo Michał Radziwiłł przyjmuje ten herb dla miasta. Silnie był związany z Ukrainą. Urodzony we Lwowie, żona Sobieska, tak, związana z Rusią Czerwoną rodzina, starostwa w jego zarządzie w Ukrainie, no i tytułował się panem w Ołyce. Posiadłość wielka, gdzie? Na Wołyniu, czyli Ukraina. Stąd wiadomo było, że jeśli miał patrona, to Michała, tego Michała Archanioła, tak? I Biała najbardziej związana z Hieronimem Florianem Radziwiłłem. Wybrałem jego, bo postać niesamowita i też bardzo się przyczynił do rozwoju miasta. Urodzony i zmarły w Białej, główna jego siedziba. Matka, olbrzymi wpływ na niego. Anna Sanguszko. No, od razu mamy ślad ukraiński. Rodzina Sanguszków. Potężna kobieta, wpływowa, bardzo przedsiębiorcza, odbudowała Białą na początku XVIII wieku, po tym jak została naprawdę zdewastowana podczas III wojny północnej. To ta wojna też domowa w Polsce, Szwedzi, Rosjanie, Leszczyński, prawda, Wettynowie. Trzy żony na jego koncie i teraz, no niestety, słuchajcie, sadysta. I to jakiś perwersyjny, uciekały od niego. Jedna, to jest perwersja, słuchajcie tego, jedna nazwała go najukochańszym tyranem. No, dramatycznie to brzmi. Po raz trzeci wstąpił w związek małżeński na 5 lat przed zgonem i wytrwała z nim. Młoda Aniela, zwana Angeliką, na nazwisko Mięczyńska, córka wojewody Czernichowskiego i Antoniny Rzewuskiej. Obie rodziny związane znowu z Ukrainą. Wytrzymała z nim. On bezpotomnie zmarł, Hieronim, w swojej karierze starosta przemyski i oprócz tego te wątki z mamą i trzecią żoną ukraińskie. Ale zaraz wam pokażę chyba najfajniejszy wątek. Zasłynął jako literat. Jego diariusz, cenna charakterystyka szlacheckich obyczajów, tak jest określone przez literaturoznawców. Napisał też, to wydał Twój styl w 1998, słuchajcie, rzeczy, którymi najgodniejszego mogę zabawić gościa.
Oh.
No, poradnik savoir-vivre.
Albo jak robić fajne imprezy.
Najmniejszego gościa, tak. Albo jak robić najlepsze imprezy. Dzięki niemu powstanie i rozwój teatru, muzyki, baletu, to wszystko w Białej. Biała staje się ważnym centrum muzyki w Polsce. I oddaję głos Irenie Bieńkowskiej, która na ten temat napisała książkę. Odblaskiem wspaniałości dworu drezdeńskiego, skąd Drezno, Saksonia, Wettynowie. Najświetniejszego awangardowego ośrodka kulturalnego ówczesnej Europy. Tak? Tym jest właśnie Biała. Odblaskiem wspaniałości dworu drezdeńskiego. Bo przypomnijmy, że w XVIII wieku władcami Polski są Wettynowie. Stąd mamy Augustów, drugiego, trzeciego, tak zwanych też Sasami. I oczywiście oni sprowadzali do Warszawy znakomitych kompozytorów, wykonawców. Mamy nawet, można powiedzieć, teatromanię, która jest naśladowana przez polskich magnatów, w tym przez Hieronima. Repertuar w Białej jest światowy, ale, i patrzcie, jaki jest wątek ukraiński, bardzo lubił też słuchać muzyki ukraińskiej, zainspirowanej oczywiście muzyką stepową, Dumki. Stanisław Zaklikowski był jego nadwornym, Hieronima nadwornym, bandurzystą i jednocześnie krawcem. Fach miał, powiedzmy, prawda, w rękach i krawiecki, i muzyczny. Nie tylko grał, ale wspaniale śpiewał. Wykonywał właśnie dumki przy akompaniamencie bandury. Dostał dom od Hieronima w Białej. 15 lat dla niego pracował. Oprócz tego młodszy Zaklikowski działał. Wiemy ze źródeł historycznych. Tutaj są oczywiście dyskusja, czy to krewny, czy brat. Więc rodzina Zaklikowskich, mamy coś takiego, że okej, możemy sobie zaprosić znakomitych, prawda, wykonawców z Warszawy, którzy przyjadą do nas oryginalnie z Drezna, a może jeszcze skądś tam z Reichu, ale my oprócz tego słuchamy Zaklikowskiego. Co robi też Hieronim dla miasta? Budowa grobli na rzece Krzna, remont pałacu wraz z bramą. Brama została wzniesiona barokowa wcześniej, początek XVIII wieku. Wzorowana była na łuku triumfalnym Konstantyna Wielkiego z Rzymu.
Aha, Biała.
Rzym Podlasia. Rozbudowano fortyfikacje, wzniesiono koszary za czasów Hieronima. Powstały nowe warsztaty sukiennicze, browary, wyszynki. Unowocześnił farfurnie. Co to jest farfurnia, drugi Pawle?
Farfocle się tam robi.
Nie, i nie faworki. Manufaktura fajansu. Fajans kojarzysz. Tak? Okej. Okay. No. Nawet zorganizowano stocznię.
W Białej.
W Białej, na rzece Krzna.
Krzna.
Marynarki śródlądowej, no co? Więc to naprawdę coś niesamowitego. Planował przebudować zamek w Białej na wzór rezydencji królewskich. No, naprawdę bardzo bogaty człowiek, magnat, tak? To, co się udało zrobić, no to trochę zbudować. Kogo zaprosił? Saskiego architekta, Niemca Johanna Heinricha Klemma. Niestety, ten pałac, tak, który był budowany od trzeciego dziesięciolecia XVII wieku do połowy XVIII wieku, został rozebrany w roku pańskim 1883. Co pozostało, jak pojedziecie do Białej? Oficyny, wieżyczki zamykające boczne galerie, kaplica, o której jeszcze opowiemy, resztki fortyfikacji, wieża bramna z szyją oraz brama wjazdowa. Po pożarze w 1749 Radziwiłł rozpoczął projekt przekształcenia Białej Suchej w co? W Koszalin.
Nie.
Nie żartuję. Bo
pomyliłem się.
Jak
Koszalin?
Zaraz zobaczycie, Hieronim był totalnym germanofilem. I to szczególnie takim pruskim.
Koszalin.
Genau ben stimmt. Stąd, że podróżował, spodobało mu się. Nie zostały niestety doprowadzone prace do końca. Jaki był pomysł? Zburzyć tą całą pierzeję drewnianą wówczas rynku. I tam 12 domów o konstrukcji szachulcowej. Coś przypominającego mur pruski. Na środku kwadratowego rynku Hieronim chciał ustawić własny posok konny otoczony z czterech stron basenami z wodą na potrzeby miasta. Biała
gest.
Pewnie żałuje.
To się nazywa gest.
No więc Hieronim się otaczał Prusakami. Jawol, obok Zaklikowskiego Ukraińca, Prusacy. Zafascynowany był dyscypliną. Słuchajcie, zorganizował własne siły zbrojne, można powiedzieć prywatna armia. 6 tysięcy ludzi około. No sorry. To nie jest mało.
Tak, opowieść o magnaterii, ale jednocześnie nie trochę już powolutku o oligarchii. Kasa, władza, pieniądze, ale marnia.
Na wzór pruski, co jeszcze? Bezlitosne kary. Za najdrobniejsze przewinienia. Nie chciałbym służyć w tych siłach zbrojnych. Ufundował też w Słucku, na Białorusi, szkołę kadetów, bo tam też często jeździł. Przypisywano mu, słuchajcie, też, żeby mu zniszczyć reputację, to przypisywano mu, że jest podobny do cara Piotra I.
Zniszczyć.
Tak, z sugestią, że pochodzi z nieprawego łoża. No wiesz, no, ty bękarcie, tak za plecami mówiono. Oczywiście uwielbiał polowania w okolicznych lasach, z tego też słynął. Co jeszcze założył? W Słucku założył manufakturę, która produkowała te słynne pasy kontuszowe słuckie. Tak jak pamiętacie, że opowiadawaliśmy wam nieraz, no to jest jak Adidas, że mamy termin na buty sportowe, to tak samo pasy słuckie. Tą persjarnią w Słucku kierował polski Ormianin Jan Madżarski, który przybył ze Stambułu do I Rzeczpospolitej.
No i znowu nie, wątek Madżarski, a nie z Węgier, tylko z
Tam są też wątki siedmiogrodzkie, bardzo dobrze wyłapałeś, ale pracuje początkowo w Stanisławowie. No trzeba przejść przez Ukrainę, żeby dotrzeć do Słucka. Ale co pewnie was bardziej zainteresuje, to gabinet osobliwości, bo kolekcjonował minerały i osobliwości przyrody, które prezentował właśnie w Białej. Opisał je w swoim bardzo szczegółowym katalogu. Uwielbiał też zwierzyńce, po których oprowadzał swoich gości. Pomarańczarnia wspaniała z egzotycznymi roślinami, to było też w Białej. No słuchajcie, no oddam głos, już nieraz u nas była, pani Krystynie Sawalajauskaite, autorce Silva Rerum. Polecam bardzo lekturę. Uwaga, o Białej było to dziwne miejsce. Zbytkowne i majestatyczne. Z zachwycającym zamkiem, ze świetnymi wieżami, z ogromnymi komnatami o wymalowanych, jak w kościele, sklepieniach, z najpiękniejszymi obrazami i wykwintnymi meblami, ale bardzo nieprzytulne, niczym wielkie, wystawne, wyszykowane koszary. O czym decydowało może to, że wokół stacjonowało 6000 błękitnych piechurów i jeszcze parę tysięcy kozaków, jeźdźców księcia. A może to, że zamiast ogrodu urządzono tam olbrzymie pole ćwiczeń, zamiast fontanny maneż, a zamiast oranżerii wielkie więzienie dla podwładnych, którzy czymś zawinili, słysząc jęki więzionych albo nawet torturowanych ludzi, Hieronim Florian żartował: o, mój chór śpiewa. Panował tu pełen porządek. Zaostrzone reguły i zupełna militaryzacja. Nawet jego kolekcja sztuki i kosztowności, zdawało się, że tysiące obrazów i mnóstwo rzeźb miały tylko po to, żeby posiadać. Nie dla radości albo piękna, ale dla ilości, dla liczb, katalog. Jak armię. Jedynie dlatego, że tak trzeba. Zdaje się, że miał nawet teatr prawdziwy i marionetkowy, z lalkami, nawet balet, w którym tańczyli dla niego równie młodzi chłopcy, kadeci, a nie tylko dziewczynki. Gospodarz wymagał od wszystkich bezwarunkowego posłuszeństwa. Wszystko to tu szło zgodnie z rozkładem po niemiecku. Jedynym ożywieniem zakłócającym te musztry i marsze, panoplie i armaty, porządek i symetrię był pociąg księcia do wszystkiego, do wszelkich deformacji, anomalii i zwyrodnień. Bazyliszek w spirytusie zajął należne stanowisko obok dziwnych noworodków, jednego dwugłowego, drugiego jednookiego z wielką głową, obok narządów miłosnych dwóch wielorybów, czaszki smoka i wypchanego krokodyla, patrzącego na ślepego bazyliszka w słoiku. Opis gabinetu osobliwości. Więc jeśli uważacie, że pan Hieronim Florian był takim zwykłym, niepozornym, szarym panem, to nic o nim nie wiecie. Ale czy można przebić Hieronima w tej wielkiej rodzinie Radziwiłłów? Można, oczywiście. Hieronim pojmał i więził w Białej kuzyna Marcina Mikołaja Radziwiłła. A to chyba u nich było rodzinne wtedy. Co zrobił Marcin Mikołaj Radziwiłł? Swoją drugą żonę uwięził wraz z synkami na kilka lat w pomieszczeniu pozbawionym mebli. No tak sprawdzał ich też. No taki prowadził badania naukowe. Założył tak zwany harem, tak to określono, w okolicy, bo porywał bądź kupował dziewczyny i więził je tam. Napadał, podpalał okoliczne dwory, rozboje na drogach, preparacja zwłok ofiar. W swoim laboratorium poszukiwał kamienia filozoficznego. Bardzo zainteresował się studiami talmudycznymi. Nauczył się hebrajskiego i jeden lubił prusaków, a drugi, Marcin, bardzo lubił Żydów. Nawet zdarzało mu się przestrzegać z nimi praktyk religijnych. No więc oczywiście powstało oskarżenie, oprócz tego, że jest niespełna rozumu, no preparacja zwłok jednak o czym świadczy, no to, że po prostu dokonał apostazji i został Żydem. No więc bardzo ciekawa, barwna rodzina, nietuzinkowa, Hieronim i Marcin. I teraz tak, dlaczego ten okres jest bardzo ważny? I to szerzej. I mamy wątek bardzo istotny ukraiński. Za czasów Hieronima na zamku w kaplicy zamkowej znalazły się bardzo cenne relikwie Jozafata Kuncewicza. Już wcześniej się znalazły. Pamiętajcie, pamiętacie, męczeństwo w Witebsku, grekokatolik z Wołynia, arcybiskup. I teraz tak, w 1705 Piotr I, rzekomy tatuś Hieronima, zajął Połock i próbował dokonać profanacji relikwii Jozafata. No, zakończyła się ta profanacja mordem bazylianów. Niestety, jak to było? Pijany car wtargnął z żołnierzami do katedry w Połocku. Zażądał od przełożonego kluczy do tabernakulum. Gdy ten odmówił, osobiście zamordował przeora. Czterech pozostałych zakonników kazał utopić w Dźwinie. Oczywiście naigrywał się z obrazów świętego, próbował sprofanować relikwie, rozsypał najświętszy sakrament, podeptał. No generalnie oczywiście wszystko pod wpływem alkoholu, co nie zmienia faktu, że mamy do czynienia z profanacją, więc no trzeba było relikwie zabrać z Połocka. Trafiły do Białej Podlaskiej i Hieronim ufundował kościół, który stoi do dzisiaj, Narodzenia Najświętszej Marii Panny, barokowy, późny barok, monumentalny, dwuwieżowa świątynia dla bazylianów. Bardzo ważnego grecko-katolickiego zakonu i też dla wszystkich też mieszkańców Rzeczpospolitej drugi najważniejszy zakon po jezuitach. I tam już po jego śmierci sprowadzono z kaplicy, przeniesiono właśnie relikwie Jozafata. Więc wiadomo, że to spowodowało, że i kaplica, a potem kościół no, stały się centrum pątniczym, pielgrzymkowym, tak? Bo i grekokatolicy, i rzymscy katolicy tam pielgrzymowali. Zakon został skasowany przez Rosjan w Białej Podlaskiej w 1864. Czyli oczywiście trzeba to wiązać z powstaniem styczniowym. Trumnę zniesiono do podziemia, zasypano piaskiem, śmieciami i zamurowano. Ciało wydobyto podczas pierwszej wojny i przez Wiedeń trafiło do Rzymu i teraz jest w Bazylice Świętego Piotra. Nazwijmy rzeczy po imieniu, to jest najważniejszy święty dla greckich katolików, dla tych, dla grekokatolików, tych, którzy są w unii z Kościołem katolickim, obrządku wschodniego chrześcijan. Dawniej ich przodkowie byli prawosławni. Oczywiście Kościół został przejęty, jak skasowano zakon, przez prawosławnych. Opowiadaliśmy wam o tym, że no to jest część historii naszego kraju. Autorem projektu przebudowy, bo stwierdzono, że trzeba go zrobić bardziej prawosławnym.
Sprawosławnić.
Cebulaste hełmy na dwóch wieżach, teraz tak nie wygląda. Kolejna ciekawa postać związana z Ukrainą, Wiktor Syczugow. Rosjanin z Petersburga, ale umarł w Warszawie. I był związany przez wiele lat z Kijowem. Szereg możecie znaleźć jego projektów w Ławrze Peczerskiej, czyli najważniejszym miejscu dla prawosławnych. Między innymi budynek szkoły malarskiej, dom gościnny, siedziba drukarni. Oprócz tego budynki mieszkalne w samym Kijowie. I na Tarasowej Górze, na grobie Tarasa Szewczenki, to jest koło Kaniowa w Ukrainie, to on zbudował krzyż. Wielki Krzyż to jest właśnie jego projekt. Paradoksalnie Rosjanin zajęty rusyfikacją w sztuce, ponieważ zbudował też kilkanaście cerkwi prawosławnych, nawiązujących do sztuki rosyjskiej na ziemi chełmskiej. I oprócz tego zaprojektował ponad 60 projektów, takiej właśnie przebudowy na tych terenach. To było po powstaniu styczniowym. Taka decyzja, trzeba ugruntować na tych terenach, zlikwidować Unię, zlikwidować cerkiew grecko-katolicką i wprowadzić prawosławie. Ruszamy z Białej, pojedziemy do miejscowości, która nazywa się Kodeń, gdzie na początku odwiedzimy cerkiew, dzisiaj kościół zamkową.
Poczekaj, ale co z Kościołem Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Białej?
Dzisiaj jest to kościół rzymskokatolicki. Zaczął jako grecko-katolicki.
Ale tych bulw już nie ma? Tych...
Nie ma.
Cebul nie ma.
Nie ma. Mamy tak, historia. Grecko-katolicki, prawosławny, rzymskokatolicki. To jest historia i teraz przypomina oryginał.
O.
Bo przywrócono w dużym stopniu, nie całkowicie, jego wygląd z XVIII wieku. Okej, okay, Kodeń. Odwiedzamy cerkiew i kościół zamkową nad Bugiem. Polecam bardzo. W ogóle polecam wam te wszystkie miejsca. No więc, kto ufundował? Marszałek hospodarski Paweł Sapieha. Po 1530 zbudował murowaną cerkiew Świętego Ducha. I teraz, słuchajcie, bo niesamowity budynek. Budowla łączy w sobie cechy bizantyjskie z późnym gotykiem i wczesnym renesansem. Powtarzam, bizantyjskie, późny gotyk, wczesny renesans. A zobaczycie, że będzie jeszcze więcej. Jeśli chodzi o, pamiętacie, opowiadaliśmy wam wiele razy, Wisła, Bug, Dniestr. Morze Bałtyckie, Morze Czarne. No więc nad Bugiem, właśnie w Kodniu, możecie znaleźć chyba najdalej na południe wysunięte przykład, jako ta właśnie świątynia jest przykładem gotyku nadwiślańskiego. Ukształtowanego przez kogo? Przez Krzyżaków.
Ha.
Żeby nie było wątpliwości. I Paweł Iwanowicz Sapieha, wojewoda nowogrodzki, wojewoda podlaski, został pochowany potem w cerkwi świętej Trójcy w Wilnie. Miał okres, że był kalwinistą. I parafia sama, uwaga, to cytat ze strony parafialnej, to znalazłem taką informację. Słuchajcie, gotycki kościół pod wezwaniem Ducha Świętego układem przestrzennym nawiązuje do świątyń bizantyjskich, dobrze znanych z terenów słowiańskich. Z wyglądu niepozorny, posiada jednak wyjątkowy charakter. W jego architekturze znajdują się elementy renesansu, układ wnętrza portar, uwaga, oraz elementy orientalne. Wszystkie okna od strony południowej, dekoracyjne kafle na frontonie. Nazwany był przez historyków sztuki w XIX wieku krzyżacką strukturą. Podobne cerkwie, gdzie można znaleźć? Nowogród Wielki. Północna Rosja. Wpływy Hanzy, związki w ramach Bałtyku z Niemcami północnymi. Zygmunt Świechowski, historyk sztuki, napisał tak. Wrażenie uderzająco antykonstrukcyjnej dywanowej dekoracyjności. Antykonstrukcyjna, dywanowa dekoracyjność. Wrażenie to potęguje jeszcze zastosowanie wspaniałych, wielobarwnych kafli figuralnych. Podobnie ma się rzecz ze sklepieniami, gdzie siatka żebrowań ma wszelkie cechy niekończącego się kontynuacyjnego ornamentu, odciętego zupełnie przypadkowo ramami pasów sklepiennych. Pozorny gotycyzm jest więc zinterpretowany w duchu dekoracyjności, o posmaku orientalnym. Pod tym względem różni się cerkiew Kodeńska, nad jeziorem Bodeńskim, literka mi się pomyliła, jak spisywałem, od szeregu cerkwi pogranicza polsko-ruskiego, bo tam też znajdziemy gotyckie, w wypadku których z większą słusznością można mówić o cerkwi gotyckiej. Niestety, problem jest tylko taki, że pan Zygmunt nie wytłumaczył, skąd ten orient. Sam się nad tym zastanawiałem i można to zastanowić się, czy to nie jest miks, że coś przynieśli krzyżacy, którzy byli sami zainspirowani, pamiętacie nasze podcasty, w jakim stopniu sztuką Bliskiego Wschodu, sztuką Sycylii, gdzie widać wpływy arabskie, czyli poprzez Pomorze, gotyk nadwiślański, plus Bizancjum przychodzi, pamiętacie, Sapiechowie, freski, Serbowie, Grecy, Macedończycy z Bałkanów. I tutaj też możemy mieć pewne motywy ornamentyki, też przechodzące przez Mołdawię, właśnie perskiej, osmańskiej. Bardzo ciekawa świątynia. Tradycja późniejsza, rodzinna, przypisała Pawłowi, że ufundował tablicę nagrobną ojca. Która zawiera legendarną wersję genealogii tego rodu Sapiechów, która, słuchajcie, wywodzi Sapiechów od Narymunta Giedyminowicza. No wiadomo, to wtedy znaczy, że jesteśmy Jagiellonami w sumie. I teraz tak, od Narymunta pochodzą między innymi, bo według tradycji rodzinnych i podań, uwaga, książęta pińscy z Pińska, koreccy, to z Wołynia, Rożyńscy. Czuję się trochę jak taka scena chyba z tego Nikodemadyzmy, tak? Papciu i tak dalej, tak samo z Wabanku. Też Chowańscy, rosyjska rodzina książęca i bojarska. Więc jak widzimy, sporo takich koligacji i bardzo ważny ród kozacki w historii hetmanatu w XVIII wieku, Hrabiowski, Razumowscy, to właśnie wywodzili się, wiemy, że błędnie, no, ale właśnie od Różyńskich. Sama nazwa
Sapiechowa.
Tak, i w efekcie, tak.
Wszyscyśmy
z Giedymina. Tak, więc sama nazwa Sapiechowie, skąd? U nich w rodzinie teoria była następująca. Sofia, czyli mądrość, ale to w sensie mędrek, że tak właśnie Rusowie do nich mieli mówić, bo to jako Litwini, że nie chcieli przyjąć prawosławie, byli poganami. No problem jest taki, że nie podlega dyskusji, że to był ród ruski z okolic Smoleńska. Ale kto się przejmuje takimi szczegółami? O samym Narymuncie parę słów, bo trochę o nim już mówiliśmy. Książę na Pińsku i Mozyrzu, czyli Polesie. Ta część Polesia szczególnie związana z Ukrainą historycznie. I jego synem był Aleksander, książę podolski. Druga żona Elżbieta, siostra kniaziów ostrogskich. No więc powiązany koligacyjnie. I co ciekawe, znalazł schronienie w Ordzie. Saraj. W Złotej Ordzie i powstała cała potem historia, że, no żeby go też awansować. Pamiętajcie, że Orda to nie tylko dzikusy na koniach, tylko było to poczucie, słuchajcie, no to są spadkobiercy Dżingis Hana, imperatora. Więc powstała cała legenda, że Narymunt no hajtnął się z ordynką, księżniczką tatarską. To on wypromował pogoń, tak a propos. Właśnie Narymunt. I w cerkwi ta tablica wygląda tak, że jest napis do dzisiaj, kościół dzisiaj katolicki, ale została tablica grobowa z napisem po rusku i widzimy tak, na dole pogoń, słupy Giedymina, nawiązujące do tych właśnie znaków stepowych, przypominam, jak tryzub. Szczególnie Witold promował pod koniec XIX wieku, kiedy zaangażował się też w ekspansję, stwierdził, że będzie Dżingis Hanem Arebur, to on podbije z tej części Eurazji, dużą część stepu. Trzy lilie, to nie Burboni, spokojnie, to był legendarny herb Narymunta i herb lis Sapiechów. Ale to nie jest herb z liskiem, tylko to jest tak zwana rogacina. To jest, co to jest? Taka figura heraldyczna, stylizowane ostrza strzały. Znowu wielu ekspertów wywodzi ją, znawców heraldyki, od tamg, czyli właśnie herbów koczowników ze stepu. Więc zobaczcie, jesteśmy w
Kościele katolickim.
Kościele katolickim, dawnej cerkwi prawosławnej i nagle mamy też wątki, no ewidentnie stepowe, plus oprócz tego wątki pogańskie, bo tu jest duma z tego, że jest się potomkiem Giedymina. I nawet się twierdzi, że jest od Sofii, mędrek, bo nie chce przyjąć prawosławia. Ruszamy do kolejnej świątyni. Bazylika Świętej Anny, wybudowana w latach 1629-1635 w stylu późnego renesansu lubelskiego, manieryzmu inaczej. Przypominam wam wszystkim, że jesteśmy formalnie w Wielkim Księstwie Litewskim. To jest kolejny dowód, jak Lublin z korony. Przecież ta granica nie była tak, że ktoś mówił stop, ten styl architektoniczny nie ma tutaj prawa się znaleźć. Tak? Tylko mamy cały czas kontakty, przenikanie się, korony, przecież to jest jedno państwo. I postać kluczowa w naszej historii, Michał Sapieha Pius. Pius, czyli pobożny, wojewoda brzesko-litewski. Matka jego to Wiśniowiecka, znowu wątek ukraiński, ale ona już była katoliczką. Ożenił się, żona pochodziła z okolic Bełza, znowu Ukraina. Wnuk Pawła, fundatora cerkwi. Dokonał konwersji z prawosławia na rzymski katolicyzm w młodości. Wpływ matki, tutaj tak się to tłumaczy. Ale ojciec Mikołaj był prawosławnym, albo jest pytanie, czy umarł albo prawosławny, albo grekokatolik. Tu jest taka bardzo ciekawa historia, bo miał okres, że był Kalwinem w swoim życiu.
Pivotalna postać.
To jakby tak zaprosić pana tego Mikołaja na przykład, i żeby spotkał się z Przemysławem Czarnkiem.
Tak.
No ja, tak, do...
Czyli byłoby tak jakby w tym słynnym Szmoncesie, tak? Tak? A jakiego pan jest wyzwania, a on na to, wyzwania. A jakiego trzeba?
Tak. Zależy, na którym etapie mojego życia. Prawda, etapu. Tak. Wyznanie etapu. No więc, słuchajcie, co najlepsze. Pochowano go w kościele tym, o którym będziemy mówić, ale nie, bo ten jest oczywiście murowana wielka świątynia, ale w drewnianej budowli poprzedzającej obecną, którą on właśnie ufundował i co ciekawe, to jest świątynia rzymskokatolicka, bo mówimy, matka była katoliczką, ale on chciał być z żoną, więc jest opcja taka, że jest pewne, że nie doszło do konwersji na rzymski katolicyzm, więc pewnie został pochowany, są dwie opcje, historycy się spierają, albo jako prawosławny, albo jako grekokatolik. Jego jedna z żon, znowu Sanguszkowa, czyli znowu wątek ukraiński. Co widzimy? Pamiętajcie o tym, że jak sobie zestawimy te rodziny, to byśmy się okazało, że tych rodzin jest, powiedzmy, tych najważniejszych kilkanaście i oni są strasznie ze sobą skoligaceni. To tak jak dynastie w Europie w średniowieczu albo w okresie wczesno-nowożytnym. I teraz tak. Ojciec ten Mikołaj, wojewoda Brześcia, związany z miastem, tam też umarł, więc znowu ten wątek, jak widzicie, Kodyn jest bardzo blisko, wątek poleski. I Mikołaj Pobożny odbył podróż edukacyjną po Europie Zachodniej, studiował albo słuchał wykładów, gdzie? Wiedeń, Trewir, Moguncja, Paryż, Madryt, Rzym, Malta.
Potrzebny był jeszcze ten Erasmus, niepotrzebny był, pan był wszędzie.
Tak, po prostu mamy program Sapieha Pius, nie plus, Sapieha Pius i słuchajcie, podróżujemy. No oczywiście wiadomo, no, trzeba mieć pieniądze, no, ale Kodeń co, no na jakim krańcu świata łacińskiego. I teraz tak, to on właśnie, Pius, sprowadził obraz dzisiaj bardzo czczony Matki Boskiej do Kodnia. I co to jest za Matka Boska? Słuchajcie, bo historia jest niesamowita. Teraz będzie wątek hiszpański, a nawet szerzej. To jest Matka Boska z Guadalupe, o której wam opowiadaliśmy, bo Hiszpania, nazwa arabska i tam jest rzeźba w Guadalupe. Byłem, całowałem. To jest też pogranicze w Hiszpanii kiedyś. Nazwa tak sama, ta sama jak bardzo ważna Matka Boska w Meksyku, ale ona inaczej wygląda. Tak? I historia jest inna, ale nie przypadkiem, no wiadomo, wątek hiszpańsko-meksykański. I teraz historia jest taka, że on ją ukradł w Rzymie papieżowi. A co?
Ale wstyd.
Ale co, nie, ale moment. Nie można? Polak potrafi? Ja nie mogę? I teraz tak, no, tak naprawdę opowiem wam historię legendy, ale żeby było wszystko jasne. Najprawdopodobniej kupił go w Hiszpanii. Ja. I on przedstawia tą rzeźbę, tak? Wskazuje styl i tak dalej, ale słuchajcie, no, jaka jest historia? Także sama rzeźba, która jest w Hiszpanii, to jest tak, że jak trafiła do Guadalupe, powstała w Palestynie, jest ta historia, że Łukasz Ewangelista jest związany, potem, prawda, trafia do Anatolia, Bizancjum, następnie mamy taki wątek, że trafia do arcybiskupa Sewilii i on przekazał ją, tak, z Sewilii, mamy, prawda, najeżdżają muzułmanie, więc jest opcja, że ona gdzieś zaginęła i tak dalej, no i w XIII wieku nagle, szczęśliwie, właśnie tam daleko na północy, w Estramadurze, nad rzeką Guadalupe, obraz...
odnajduje się.
Rzeźba się znajduje, tak? I obraz powstał na podstawie rzeźby, jak? Miał go namalować w VI wieku pierwszy arcybiskup Canterbury, Augustyn, pokazujemy wam ekumenię, który był najprawdopodobniej Grekiem z Sycylii. Pierwszy arcybiskup, który nawraca tych wszystkich Anglów, Sasów, Jutów, był Grekiem z Sycylii. Pamiętajcie, to nie było tak, że mamy te wszystkie historie, cywilizacja, Bizancjum, łacińska. One się naprawdę bardzo przenikały. I nazywano go apostołem Anglii i właśnie Grzegorz miał poprosić, ja chcę mieć kopię u siebie. Podobno dobrze malujesz. Taka była opinia, że dobrze Augustyn maluje. Maluj. Namalował kopię rzeźby Matki Bożej przekazanej do Sewilii, która trafiła do Guadalupe. I teraz tak, wisi sobie ten obrazek, te solidne... ponad 1000 lat. I spokój był, póki nie przyjechał
pielgrzymka z Polski.
Tak, pielgrzymka z Polski. Przepraszam. Teraz bez jaj, bo znaczy po prostu jak zaraz będzie oskarżenie, że to jest jakiś ten stylu tych żartów niemieckich. gdzie jest obraz Matki Boskiej z Guadalupe, on jest w Polsce, on już tam jest, tak jak z tymi samochodami. Szukasz samochodu, on jest, tak. Słuchajcie, no dobra, więc historia jest taka, no że no Mikołaj był chory. Ciężko zachorował podczas budowy właśnie Bazyliki Świętej Anny, no i nawet paraliż. I za namową żony wsadzili go na lektykę, tak, i zawieźli do Rzymu, żeby prosił tam, bo był bardzo też wierzący, żeby po prostu wybłagał powrót, taką prosić o łaskę powrotu do zdrowia. No więc oczywiście spotkał się z Ojcem Świętym Urbanem VIII. Jest dla niego specjalna prywatnej kaplicy papieskiej msza. No i Sapieha zobaczył obraz Matki Bożej.
I kombinuje.
I wtedy nastąpiła łaska całkowitego ozdrowienia. No więc myśląc tradycyjnie, no nazwijmy rzecz po imieniu magicznie, powiedział, podchodzi do papieża po mszy, mówi, muszę mieć. Ten obrazek jest mój. No przecież mnie uzdrowił Ojciec Święty, no przykro mi, no, on tu jest już ponad 1000 lat.
Gdyby każdy tak robił,
to... każdy tak. Przecież tutaj jeszcze ktoś może zostać uzdrowiony. No więc to w takim razie zakrystianin 500 złotych dukacików zjadka, no, przekupił i pozyskał obraz drogą przekupstwa. Orszak rusza Mikołaja, pościg za nim. Zuchwały pielgrzym, o, udało im się zgubić bocznymi drogami i tak dalej, dociera do Kodnia. To wszystko legenda, pamiętajcie, ale niektórzy uważają, że to jest prawda. I obraz na początku w kaplicy zamkowej, tam gdzie byliśmy, Świętego Ducha dawna cerkiew. Można do dzisiaj tam zobaczyć, słuchajcie, drewnianą zasłonę. Właśnie wizerunku. No, ale wreszcie Urban się VIII się wkurzy i mówi, no co jest grane? No ekskomunika za coś takiego. No co to jest? Kradzież, potem ucieczka. Udało wam się oszukać pościg, ale no Pana Boga nie. No więc druga podróż do Rzymu. Według legendy podobno zachowały się rachunki, jakie płacił w gospodach. Tak, tak. To jest dowód na to, że to nie jest legenda. I dochodzimy do czegoś takiego, no że wybłagał, przekonał papieża, tak, no, że to przecież tylko obraz rzeźby. No nie róbmy scen. Rzeźba jest ważniejsza. Jest tam w Hiszpanii, też na pograniczu, tak, tam z islamem, kiedyś tutaj z prawosławnymi. Udało się. No wiemy, że to jest piękna legenda, a i tak wątek taki, że mamy świętą Matkę Boską, która jest oryginalnie z Hiszpanii, jest bardzo ciekawy i to jest, słuchajcie, trzeci w Polsce na prawie papieskim w Rzeczpospolitej koronowany obraz Matki Bożej, pierwszy w Częstochowie, zaraz potem w Trokach, Litwa, i następnie właśnie Kodeń. Dokonał tego znowu kto? Biskup z Łódzka. Przyjechał z Łódzka, z Wołynia, z korony, z Ukrainy do Kodnia i dokonał koronacji. I tutaj się zatrzymujemy. Oczywiście wszystkich polskich pielgrzymów wzywamy do tego, żeby pozyskiwali wszystkie relikwie.
W sposób legalny.
Tak, dokładnie. W sposób legalny, żeby nie wzorowali się na piusie.
Jak papież mówi, że nie, to nie.
Jak chyba. Nie, to nie, tak? No. Dewocjonalia kupujemy w sklepie, a nie tak. Od zakrystianina. Za 500
dukatów.
Złotych dukatów.
A piszemy na adres babel@tok.fm, jeśli chcemy wyrazić podziw, uznanie, szacunek prowadzącemu, albo jeśli chcemy na przykład zaproponować coś, albo też skrytykować, ale tylko konstruktywna krytyka wchodzi w rachubę, to uprzedzamy Państwa przecież od zawsze. Proszę proponować, rozglądać się wokół siebie i zastanawiać się, co jeszcze może kryć w sobie nasza rzeczywistość, szczególnie przeszłość. My jesteśmy otwarci na wszelakie propozycje. Babel@tok.fm, babel@tok.fm. Do usłyszenia za tydzień w piątek po południu, mówią
Adam Balcer
i Paweł Sulik.
Babel. Rzeczpospolita Multikulti. Podcast historyczny Adama Balcera i Pawła Sulika. Premiera w każdy piątek na tok.fm.pl. Babel. Rzeczpospolita Multikulti.